Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Janina Petelczyc i witamy na kolejnym już naszym klimatycznym seminarium organizowanym przez Katedrę Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. Dzisiaj razem z Marianną Cicirko z naszej katedry poprowadzimy rozmowę z Olgą Petelczyc, witam serdecznie,
Dzień dobry.
która jest założycielką i zarządzającą Arete Audit, certyfikowaną audytorką z ponad 17-letnim stażem i doświadczeniem, pełnomocniczką zarządu IA Polska, czyli Instytutu Audytorów Wewnętrznych Polska do spraw CSR i koordynatorką zespołu do spraw raportowania niefinansowego. Tytułem naszego dzisiejszego seminarium jest Duch Miltona Friedmana w raportach niefinansowych i myślę, że będzie to bardzo interesująca rozmowa, którą zaczniemy od prezentacji naszego gościa.
Dziękuję za przedstawienie, dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło spotkać się dzisiaj z Państwem i w murach tak zacnej uczelni porozmawiać trochę o raportowaniu niefinansowym i o tym, co możemy robić lepiej i czego możemy się nauczyć z tego, co nas do tej pory już spotkało w tym obszarze. Ja przygotowałam dla Państwa kilka slajdów. Zacznę od tutaj naszego tytułowego bohatera, tego w jaki sposób byliśmy edukowani, czy wciąż jesteśmy. Ja pamiętam wciąż z moich czasów, kiedy studiowałam, że uczono nas, że biznes jest po to, żeby zarabiać pieniądze, że trzeba kreować potrzeby konsumentów, im więcej kupią, tym lepiej, im się szybciej pewnie coś zepsuje, tym będziemy mogli więcej wytworzyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ten duch Miltona Friedmana gdzieś tam przez wiele pokoleń, które opuszczały mury różnych uczelni, był z nami i biznes is business for business to było motto, myślę, czy wciąż jest motto wielu przedsiębiorców, wielu szefów dużych korporacji. Na szczęście to się zmienia i mamy też bardzo dużo pozytywnych przykładów. To, co też jest ważne i myślę, na co chciałabym zwrócić uwagę, to to, że Milton Friedman, który dostał Nagrodę Nobla za swoje tutaj odkrycia naukowe, czy też opis tej teorii, zwrócił uwagę po pierwsze, że społeczną jest zarabianie pieniędzy, ale powiedział, że powinno się to dziać w zgodzie z prawem i normami etycznymi. Ja mam wrażenie, że my już w ogóle gdzieś tam po drodze zgubiliśmy to prawo i normy etyczne i bardzo często te kwestie etyki były gdzieś tam ładnie oprawione w ramki, wisiały na ścianie, ale niekoniecznie towarzyszyły różnym osobom w ich codziennej, zawodowej aktywności. To się zmienia ze względu na przede wszystkim na postawy konsumentów, na większą świadomość tego, w którą stronę chcielibyśmy zmierzać, większą świadomość tego, w jakim świecie chcielibyśmy żyć. I tutaj macie Państwo cytat z profesora Jerzego Hausnera, który mówi, że nadchodzi rewolucja zmiany filozofii i strategii prowadzenia firmy. I ja się z tym bardzo identyfikuję. Ta rewolucja nadchodzi być może powoli, więc może są to bardziej ewolucyjne zmiany niż rewolucyjne, ale jednak one nadchodzą. Inny profesor Colin Meyer, który napisał bardzo fajną książkę, którą polecam, Prosperity, jest to profesor Uniwersytetu Oxforda, który przygotował teorię wręcz odwrotną do tego, o czym mówił nam Milton Friedman, czyli że właściciele nie powinni i nie mają prawa robić, co im się podoba w ramach ich biznesów, nawet jeżeli jest to w zgodzie z prawem i normami społecznymi, z tego względu, że zależy nam właśnie na tym zrównoważonym rozwoju i to jest coś, co powinno nam przyświecać w długiej perspektywie prowadzenia biznesu. No i co to jest ten, przepraszam, i co to jest ten zrównoważony rozwój, żebyśmy w jednakowy sposób go rozumieli. Ten termin się bardzo często pojawia, mają Państwo z nim pewnie do czynienia w co drugim teraz artykule, czy to naukowym, czy to prasowym. No generalnie chodzi o to, żebyśmy przyszłym pokoleniom, czyli naszym dzieciom, zapewnili takie same szanse rozwoju, jakie my mamy, zapewnili im szansę żyć w takim samym świecie, w jakim my żyjemy, żeby mogli w taki sam sposób zaspokajać swoje potrzeby. No i dlaczego ten temat stał się taki palący aktualnie? No jest kilka elementów, na które chciałabym Państwu zwrócić uwagę. Po pierwsze, raporty IPCC, czyli takiego międzynarodowego grona ekspertów, które są wydawane co kilka lat, badaczy klimatu mówią wprost, że to my jako ludzie jesteśmy odpowiedzialni za ogrzewanie za ogrzewanie naszej planety i nie ma już co do tego najmniejszych wątpliwości. Kolejna rzecz jest taka, że mamy XXI wiek, a niestety wciąż rozmawiamy o pracy niewolniczej, do tego rozmawiamy o pracy niewolniczej dzieci i to jest przerażające. Tutaj mają Państwo dane z 2020 roku, gdzie 152 miliony dzieci musiało pracować, z czego 73 miliony w warunkach niewolniczych. Po COVID-zie to się nawet niestety zwiększyło, bo sytuacja na świecie się pogorszyła, więc to są ogromne liczby. Kolejna rzecz, plastik wszechobecny, coś co nas pewnie wszystkich przeraża. To jest najnowsze badanie, OECD będzie miało jego ogłoszenie w przyszłym tygodniu, 21, czy za dwa tygodnie, 21 czerwca. I z tego badania jasno wynika, że jeżeli dalej będziemy w taki sposób postępować, jak postępujemy, to za 40 lat będziemy 3 razy więcej produkować plastiku i tylko 1/5 z niego trafi do recyklingu. Co oznacza, że wakacje, które teraz mamy, ale generalnie świat, w którym teraz żyjemy, będzie wyglądał całkowicie inaczej i ten plastik będzie naprawdę wszechobecny już nie tylko w naszym krajobrazie, ale też w naszych ciałach, więc to jest kolejna rzecz, która powinna nas motywować do zmiany. No i ostatnia tutaj rzecz, którą chciałam Państwu pokazać, czy ostatni cytat, który chciałabym Państwu tutaj pokazać, to jest to, że stoimy naprawdę w obliczu wielkiego egzaminu. W tym momencie w pandemii każdy, myślę, tutaj jest cytat, nawet najbardziej zaślepiony przywódca musi przyznać, że nasze systemy społeczne, ekonomiczne i polityczne są najzwyczajniej w świecie niesprawne. I to są takie rzeczy, które powinny nam naprawdę dać do myślenia, bo to już nie jest mówienie o czymś dodatkowym. Jakby w Polsce też CSR został częściowo przekształcony w takie myślenie o dobroczynności, o wspieraniu słabszych, ale generalnie nikt nie myślał o tym, żeby wpisać go w DNA biznesu. I to jest najwyższa pora, żeby się tym zainteresować i żeby w taki sposób właśnie postępować. Teraz dodatkowo jeszcze doszła, poza kryzysem związanym z COVID-em, doszedł kryzys związany z wojną za naszą wschodnią granicą, więc to jest ta odpowiedzialność jest jeszcze bardziej istotna. I co na to wszystko świat? Bo to przecież to nie jest tak, że my jesteśmy bezludną wyspą, jesteśmy sami w tym całym procesie. Organizacja Narodów Zjednoczonych określiła 17 celów zrównoważonego rozwoju, również nazywanych Agendą 2030. Mamy wciąż jeszcze czas, żeby te cele zorganizować. Wszystkie państwa zjednoczone pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych podpisały się pod tymi celami. W Polsce można przystąpić do inicjatywy właśnie związanej z celami zrównoważonego rozwoju. Każda firma może również promować się, pokazywać swoje działania poprzez specjalny projekt koordynowany przez jedno z ministerstw. Też pewnie jak oglądacie reklamy, to widzicie, że czasami w reklamach pojawiają się niektóre kwadraciki, które tutaj widzicie. Niektóre firmy pokazują właśnie w ten sposób, w które cele zrównoważonego rozwoju ONZ wpisuje się ich działalność. I czy tutaj mówimy o bankach, pewnie taki zielony bank jest tutaj, rozumiem, że bez product placementu, ale czy to banki, czy to firmy telekomunikacyjne, czy jakieś inne już teraz organizacje, one bardzo często teraz, czy coraz częściej w swoich reklamach właśnie pokazują, w które cele zrównoważonego rozwoju się wpisują. Jak widzicie, tutaj każdy może znaleźć coś dla siebie. One są bardzo szczytne, bardzo ambitne, powiedziałabym. Pod każdym z tych celów, które tutaj widzicie, kryją się podcele i konkretne działania, jakie można podejmować. Więc jeżeli jeszcze nie słyszeliście o tych celach, to gorąco Was zachęcam, żebyście się z nimi zapoznali. No ale oczywiście jedna rzecz to są cele, które zostały gdzieś tam na bardzo globalnym poziomie określone, no ale druga rzecz, no to implementacja tych celów w praktyce. Z jednej strony już wiemy, że liczenie na to, że firmy same się obudzą i z własnej inicjatywy zmienią swoje podejście, nie sprawdziła się do końca, w związku z czym zostały stworzone pewne regulacje na poziomie Unii Europejskiej, aby pomóc czy zachęcić, zmotywować, tak to nazwijmy, firmy do większej przejrzystości i pokazywania, w jaki sposób działają na rzecz odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju. I w tym momencie w Polsce do ustawy o rachunkowości została zaimplementowana dyrektywa Unii Europejskiej w zakresie właśnie raportowania niefinansowego. Na dzień dzisiejszy około 170 podmiotów musi obowiązkowo raportować. Są to spółki notowane na giełdzie i tutaj macie Państwo na slajdzie kryteria, jakie muszą spełnić te spółki, żeby być zobowiązane do tego, żeby raportować. I co takiego muszą raportować? Po pierwsze, kwestie środowiskowe, kwestie społeczne, pracownicze, poszanowanie praw człowieka i kwestie związane z przeciwdziałaniem korupcji. Muszą pokazać swój model biznesowy, muszą pokazać kluczowe ryzyka, muszą pokazać swoje polityki i wskaźniki, które osiągają. Jak jest z tym raportowaniem? No, nie za dobrze. Jako państwo członkowskie zdecydowaliśmy się na taki model, w którym informacje prezentowane, te informacje niefinansowe nie są audytowane. Liczyliśmy na to, że rynek sam się doreguluje i jakby presja od strony konsumentów i uczestników rynku będzie na tyle duża, że firmy podejdą do tego w sposób bardzo przejrzysty, odpowiedzialny. I oczywiście jest wiele podmiotów, które tak podeszły, ale no niestety nie wszystkie. Tutaj chciałam Państwu zaprezentować badanie, które zostało zrobione przez Fundację Frank Bold, którą to fundację też polecam Państwa uwadze. W badaniu zostały poddane raporty dokładnie 303 organizacji z 12 państw. Tutaj macie Państwo wybranych 5, gdzie jest również Polska, natomiast tam, gdzie macie Państwo all countries, czyli wszystkie kraje, jest właśnie tych 12 państw, które zostały poddane badaniu. I tutaj chociażby pierwsza rzecz, opis struktury organizacyjnej, ładu organizacyjnego, który wspiera zrównoważone zarządzanie. W ilu raportach ta informacja się znalazła? Jak Państwo widzicie, w Polsce nie znalazło się to w 82% z badanych raportów. W Polsce było to około 73, przepraszam, w tym momencie nie pamiętam, podmiotów, które zostały zbadane, no ale jest to jakby, mówimy o ponad 70 podmiotach, które zostały zbadane. Jeżeli sobie popatrzymy, w ilu procentach przypadków rady nadzorcze były zaangażowane w kwestie związane, czy też informacja na ten temat znalazła się przejrzyście w raporcie, no to znowu Polska tutaj w 97% raportów informacja o tym, jak rady nadzorcze, zarządy angażują się w kwestie zrównoważonego rozwoju. W 97% to się nie pojawiło w raportach, więc znowu praktycznie poza Rumunią, gdzie w żadnym z badanych raportów się nie pojawiła ta informacja, no my nie wypadamy najlepiej. Kolejna rzecz, kwestie istotności, czyli czy firmy zbadały, co jest istotne z ich punktu widzenia i czy te informacje, co jest istotne, pojawiają się w raportach. Znowu w 67% raportów te informacje się nie pojawiły. Czy firmy przedstawiają w przejrzysty sposób swoje polityki, rezultaty, jakie chcą osiągnąć, ryzyka, wskaźniki, jakie osiągają, znowu w 91% to nie było przedstawione w sposób pełny, w sposób przejrzysty. Więc jak widzicie, jest wymóg, on jest w jakimś minimalnym stopniu realizowany, ale jednak wciąż jest duży obszar do usprawnienia, tak bym to nazwała. I tutaj z racji tego, że dzisiaj mamy seminarium klimatyczne, jeszcze pokazanie kwestii klimatycznych, jak firmy opisują swoje ryzyka, modele biznesowe, strategie, sposób planowania, zarządzania finansami w kwestiach środowiskowych i znowu widzicie tutaj Polska najlepiej na tle innych państw Unii Europejskiej nie wypada, więc aczkolwiek wszystko zależy od tego oczywiście, do kogo się porównujemy. No i jakby takie trzy terminy, które tutaj myślę najczęściej się pojawiają, to jest greenwashing, greenwishing i green miscelling. Myślę, że to są takie trzy największe grzechy, z którymi mamy do czynienia, czyli greenwashing to jest pewnie termin, z którym już jesteście dobrze obeznani, czyli firmy pokazują jakieś nieistotne działania związane z ich działalnością na rzecz klimatu czy kwestii społecznych, ale generalnie nie pokazują tego w odniesieniu do swojego tego głównego biznesu, tego core biznesu, który prowadzą. Greenwishing, być może nie wszyscy z Was z tym terminem się spotkali. Jest to termin, który odnosi się bardziej do osób zarządzających organizacjami, które oczywiście prezentują wielkie plany, że tam do 2030 czy do 2050 będziemy tacy i tacy, ale de facto nie zastanawiają się, w jaki sposób dojść do tego punktu. Bardziej przyświeca im to, ok, za 4 lata mnie już tutaj nie będzie, wezmę po drodze swój bonus za to, że właśnie wszyscy się cieszą, że ja określiłam takie cele długoterminowe, ale to już nie będzie mój problem, bo ja już wcześniej z tej organizacji zniknę. No i green miscelling, tak? Z miscellingiem mamy do czynienia chociażby w aferze Getbacku, na to mieliśmy do czynienia. Natomiast tutaj mówimy o sprzedaży właśnie różnego rodzaju instrumentów finansowych, które tylko z pozoru są zielone i w taki sposób przedstawia się to klientom, ale jeżeli by się przyjrzeć bliżej tym instrumentom finansowym, to one generalnie w żaden sposób nie wspierają, bądź w bardzo niewielkim stopniu wspierają właśnie te kwestie zrównoważonego rozwoju. No i te trzy grzechy główne, czy te trzy ryzyka już zidentyfikowaliśmy. Wiemy jakby, jak wygląda sytuacja odnośnie raportowania. No i w związku z tym taki mój jeden z ulubionych cytatów, czasem wszystko musi się zmienić, aby nie zmieniło się nic, tak? I zrównoważony rozwój jest właśnie o tym, że musimy zmienić swoje podejście do biznesu, żebyśmy dalej mogli spokojnie zarabiać na koniec dnia przyzwoite pieniądze. I to się da, jest wiele przykładów organizacji na rynku, które pokazują, że to się da. Co więcej, tworzą się teraz startupy pozytywnego wpływu i być może studenci również tej uczelni tworzą takie startupy, które wprost odpowiadają na potrzeby świata, które wprost odpowiadają na potrzeby związane ze zrównoważonym rozwojem i niwelowaniem tych wszystkich problemów, ryzyk, z którymi teraz się borykamy poprzez nieodpowiedzialne działanie w przeszłości. No cóż, na pewno wszystko zaczyna się od kultury organizacji, bo jeżeli jest dobry sygnał z góry, jeżeli zarządowi zależy na tym, żeby działać w sposób etyczny, w sposób zrównoważony, to też jakby organizacja będzie się w tym kierunku zmieniała i jakby kultura organizacyjna jest tutaj moim zdaniem kluczowym elementem. Peter Drucker powiedział, że kultura zjada strategię na śniadanie i ja się z tym doskonale zgadzam, bo bez względu na to, jaką wspaniałą, zrównoważoną strategię firmy my nie ogłosimy, jeżeli nie zmienimy starych przyzwyczajeń i starych modeli działania, to niewiele po prostu się zmieni. No ale oczywiście już wiemy, że organizacje same z siebie nie podejmują wielkich wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, w związku z czym jesteśmy teraz w takim okresie bardzo przejściowym, ogromnych zmian, jeżeli chodzi o kwestie raportowania niefinansowego, raportowania zrównoważonego, ale też pewnych rzeczy, które wiążą się chociażby ze środowiskiem. I tutaj chciałam Państwu pokazać może tak szybko takich 6 głównych zmian, które aktualnie są projektowane. Pierwsza jest taka, że zmieni się to, kto musi raportować. Do tej pory, jak Państwu powiedziałam wcześniej, było to około 170 podmiotów dużych spółek notowanych na giełdzie. W tym momencie, czy za kilka lat, będą musiały raportować wszystkie duże spółki bez względu na to, czy są notowane na giełdzie, czy też nie są. Więc to jakby to jest pierwsza podstawowa zmiana. Druga podstawowa zmiana jest taka, nad tym wprawdzie teraz wciąż rozmawiamy, nad tą definicją, kto powinien raportować. Mamy trzy kryteria, to jest kwestia wielkości zatrudnienia, obrotu w sumie bilansowej. Do tej pory mówiło się, że wystarczy, aby spełnić jeden z tych trzech kryteriów dla dużej spółki. Teraz cały czas jeszcze trwają negocjacje, jak to będzie ostatecznie wyglądało, natomiast nie zmieni to faktu, że szacunki są takie, że około 3,5 tysiąca spółek w Polsce będzie zobowiązanych do tego, żeby raportować. Co więcej, będzie wprowadzona obowiązkowa weryfikacja zewnętrzna, najprawdopodobniej przez biegłego rewidenta, czy też na pewno przez biegłego rewidenta, ale może jeszcze przez, będą jacyś inni certyfikowani audytorzy uprawnieni do tego, to też jeszcze musi być wyjaśnione. Będzie jednolity standard europejski, myślę, to jest bardzo ważne, że będzie porównywalność tych sprawozdań i nie będzie można uciekać, wybierać sobie swojego standardu, według którego się raportuje i właśnie przez to nie pokazywać wszystkich informacji. Informacje będą bardziej szczegółowe, wszystkie będą musiały być opublikowane w formacie, który pozwala nam weryfikację tych informacji, szczytywanie przez maszynę, więc będzie można w łatwy sposób porównywać. Myślę, że bardzo szybko powstaną jakieś rozwiązania machine learningowe, które właśnie będą dla nas takie raporty przygotowywały. No i zmieni się też nazwa. Do tej pory była to dyrektywa do spraw raportowania niefinansowego zaimplementowana do naszej ustawy o finansach publicznych. Teraz będzie to dyrektywa do spraw raportowania zrównoważonego rozwoju. Ona też będzie zaimplementowana do naszej ustawy o rachunkowości, więc jak już wszystko się ostatecznie wyjaśnia, myślę, że to jest naprawdę w tym momencie kwestia tygodni, to wtedy właśnie podejmiemy działania, aby to zaimplementować. To, co jest ważne i na co chciałabym jeszcze Państwu zwrócić uwagę, to jest podwójna istotność, coś, co się nazywa double materiality. I chodzi tutaj o to, że będziemy badali nie tylko, w jaki sposób otoczenie zewnętrzne wpływa na naszą firmę, ale też w jaki sposób my wpływamy na otoczenie zewnętrzne, czyli nie tylko na ile my szkodzimy na przykład środowisku naturalnemu, ale na ile uwarunkowania środowiska naturalnego wpływają na naszą firmę. I to jest bardzo ważny dodatkowy element, na który też Państwu zwracam uwagę. Tutaj już tak kończąc, wypisałam Państwu takie najważniejsze regulacje, które się pojawiają, które część z nich już obowiązuje, część jest jeszcze w trakcie dopracowywania, ale mamy tutaj Europejski Zielony Ład, o którym Państwo już na pewno słyszeliście, porozumienie paryskie, które określa nam cele dotyczące emisji dwutlenku węgla. Mamy taksonomię, czyli taką metodykę, według której możemy w jednoznaczny sposób określić, czy dana inwestycja jest zrównoważona środowiskowo, czy też nie jest zrównoważona. Co ważne, przy ocenie tego, czy inwestycja jest zrównoważona, czy też nie, bierzemy pod uwagę nie tylko kwestie środowiskowe i tych sześć celów, które są w taksonomii, ale też bierzemy pod uwagę kwestie dotyczące praw człowieka, ale też na przykład płacenia podatków. Z tego też względu, jak Państwo widzicie tutaj na tych kolejnych slajdach, te deklaracje czy te międzynarodowe przepisy się pojawiły. Mamy też rozporządzenie dla rynku finansowego, dla instytucji inwestycyjnych, które będą musiały ujawniać, jaki procent ich aktywów właśnie jest przeznaczony na inwestycje zrównoważone środowiskowo. I to też jest, myślę, bardzo ważny element. Mamy tutaj kwestię praw człowieka i należytej staranności w zakresie praw człowieka. W tym momencie obok dyrektywy dotyczącej raportowania niefinansowego jest też procedowana dyrektywa dotycząca należytej staranności w zakresie praw człowieka i środowiska. 28 maja skończyły się konsultacje tej dyrektywy, więc spodziewamy się, że że taki ostateczny kształt tej dyrektywy też w najbliższych miesiącach poznamy i też firmy będą musiały poza taksonomią, która de facto już obowiązuje, już w tych raportach za 2021 rok firmy pokazywały, jaki procent ich działalności jest zrównoważona środowiskowo i tak samo firmy będą musiały odnosić się do wymagań związanych z prezentowaniem kwestii dotyczących należytej staranności. No i w ładzie organizacyjnym cała masa regulacji. Myślę, że teraz ta, o której najwięcej mówimy, to są kwestie sygnalistów, którzy są niezwykle ważni w tym całym procesie. No i to, na co chciałabym Państwu zwrócić uwagę, to jest model COSO ESG, to jest model sposobu zarządzania ryzykiem w organizacji, ale on wychodzi od strategii i kultury organizacji poprzez tworzenie celów, zarządzanie ryzykiem, raportowanie i monitoring całego procesu, więc myślę, że to jest taki fajny model, który pozwala nam wpisać te kwestie zrównoważonego rozwoju właśnie w DNA naszej firmy. No i tutaj na kolejnych slajdach mają Państwo mają Państwo wypisane standardy, które aktualnie podlegają konsultacjom społecznym. 8 kwietnia rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące jednolitych standardów europejskich. Będą trwały do 8 sierpnia. Więc każdy z Państwa może też wziąć udział w tych konsultacjach, może przekazać swoje uwagi, ale jak Państwo widzicie, tych standardów jest dość sporo. Ci z Państwa, którzy chcą się tym zajmować, którzy chcą zajmować się tym tematem, to myślę, że to jest ten moment, kiedy warto właśnie już zacząć czytać przynajmniej te zasady ogólne, kwestie dotyczące strategii, modeli biznesowych, czy też wytyczne dotyczące podwójnej istotności, bo to są ważne elementy. To tyle słowem wstępu, czyli jakby skąd się wziął ten cały temat, dlaczego on jest ważny i jak regulatorzy, ale myślę, że nie tylko regulatorzy chcą nas motywować do tego, żebyśmy działali w sposób bardziej odpowiedzialny. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo za tą prezentację, która tutaj dała bardzo szeroki obraz i spojrzenie z wielu punktów widzenia na te bardzo istotne zagadnienia i pokazała, jak bardzo złożone jest raportowanie ESG i jak bardzo wiele zadań czeka i firmy, i audytorów, i badaczy, badaczki, którzy chcą się tym zajmować. Chciałabym zacząć tak od takiego pytania, ponieważ jesteśmy w Szkole Głównej Handlowej i na pewno część studentów i studentek będzie oglądać także w ramach zajęć naszą rozmowę. Chciałabym się zapytać Ciebie, ponieważ no masz już doświadczenie ponad 17-letnie w audycie w tej dziedzinie, czy postrzegasz jakieś zmiany też mentalne wśród przedsiębiorców i osób zarządzających firmami w tym zakresie? Czy mamy cały czas jednak ten duch Miltona Friedmana? Czy on nad nami czuwa? Czy jednak już ten Colin Meyer, duch Colin Meyer też już się pojawia i to rozumienie odpowiedzialności się zmienia? Czy to jest jakaś edukacyjna zmiana, czy to dostrzegasz?
Ja myślę, że jakby są dwie kwestie. Po pierwsze, pokolenie Z, tak? Czyli to najmłodsze pokolenie, które już jakby wręcz oczekuje tej zmiany i ci młodzi ludzie po prostu najzwyczajniej w świecie nie chcą iść pracować do firm, które nie są społecznie odpowiedzialne. I to wymusza jakby zmianę też podejścia. Jest też całe grono już firm, które rozumieją, że ta zmiana jest ważna. Co więcej, jest całe grono firm, które rozumieją, że na tej zmianie mogą zarobić, tak? A wręcz nawet lepiej zarobić. I nie chodzi tutaj właśnie o jakieś nieuczciwe praktyki, ale o lepsze zarządzanie ich podstawowymi procesami. Chociażby firmy transportowe, które raportują emisję CO2, zastanawiają się na tym, okej, jak nie jeździć na pusto, tak? Czyli jak zarządzać naszą całą logistyką, procesem współpracy z dostawcami, żeby nasze samochody zawsze jeździły zapełnione. I dzięki temu mają mniej tych transportów, mniej emisji CO2, ale wciąż przewożą te same ilości towarów, tak? Czy też wykorzystywanie jakby sztucznej inteligencji właśnie, żeby patrzeć, w którym miejscu znajduje się samochód, żeby akurat wysłać go najbliżej miejsca odbioru towaru, tak? I dzięki temu znowu ograniczamy nasze koszty, ograniczamy emisje, tak? I myślę, że można znaleźć dużo przykładów firm, które jeżeli by się zastanowić, to są w stanie tak zmienić swój model biznesowy, że on będzie w zgodzie ze środowiskiem i dalej będzie pomagał im zarabiać, tak? Gospodarka obiegu zamkniętego, czyli jak zarządzać jak zarządzać naszym procesem zakupów, tak? Albo projektując dany produkt, myśleć, co się stanie z tym produktem już po okresie jego użytkowania, czy on będzie się nadawał do recyklingu, czy wyląduje, mówiąc wprost, na śmietniku, tak? Czy będziemy mogli właśnie tymi wszystkimi zasobami lepiej zarządzać? I to już się dzieje, tak? Oczywiście w niektórych są też takie organizacje, które próbują przerzucać tą odpowiedzialność w łańcuchu dostaw. Okej, my pokazujemy, że jesteśmy zieloni, ale niech się martwi ten nasz poddostawca czy podwykonawca w łańcuchu dostaw. No ale oczywiście to też takie myślenie jest bardzo krótkowzroczne i zresztą też Komisja Europejska ma na to swoją odpowiedź w regulacjach, bo będzie trzeba raportować wszystko to, co się dzieje właśnie w całym łańcuchu wartości, czyli to, od kogo zakupujemy i tak dalej, plus to, co się później będzie działo z naszymi produktami. I jeżeli nie będziemy w stanie przedstawić tych informacji w zakresie naszego łańcucha dostaw, będziemy mieli 3 lata na to, żeby zmienić dostawcę, tak? Więc będzie trzeba nawiązać jakby lepszą współpracę i budować te relacje, żeby wspólnie sobie radzić, tak? Więc te zmiany powoli się pojawiają, oczywiście regulacje pomagają, ale są też firmy, które z założenia działają etycznie, tak? I jakby one teraz, nawet jeżeli nie były zobowiązane do raportowania i słyszą o ESG i tłumaczy im się, o co w tym wszystkim chodzi, sprawy społeczne, prawa człowieka, jakby kwestie środowiskowe, oni mówią, ale my tak działamy, tak? Jakby tacy zaskoczeni, że to jest jakby, że to jest nic nowego dla nich, tak? I takie firmy też są i to jest, myślę, bardzo, bardzo pozytywne.
Dzięki. To teraz ja przejdę do kolejnej dawki pytania. Jeszcze przy okazji zwrócę się też do Państwa oczywiście również o zadawanie pytań, czy tak do nas, czy do naszego gościa. Także jak najbardziej zachęcam. Ja na bieżąco śledzę naszą dzisiejszą transmisję i czat na żywo, więc będę oczywiście patrzeć. A jeżeli chodzi o moje pytanie, to nawiążę tak naprawdę do końcówki tej prezentacji, bo tam było dużo na temat regulacji, tych powiedzmy tak zwanej Biblii regulacji ESG, czyli taksonomia, SFDR i ta najnowsza, która niedługo wejdzie w życie, czyli CSRD. I tutaj mam takie pytanie, trochę reprezentując ten rynek finansowy, mogę powiedzieć, jest takie podejrzenie, czy takie spojrzenie, że czy nawet taka trochę można powiedzieć pretensja, jeżeli mogę użyć takiego słowa, oczywiście pretensja do regulatora europejskiego, że zaczął tą kwestię legislacyjną od tej drugiej strony, czyli najpierw nałożył regulacje na tą strefę, sektor finansowy, zobowiązał ich do oczywiście prezentowania tych informacji związanych z zrównoważonym rozwojem, czynnikami ESG, tylko brakuje tutaj danych. Nie został nałożony obowiązek na tą sferę niefinansową i ten rynek finansowy trochę przejął taką rolę policjanta, oczekując od tego drugiego sektora informacji, żeby w ogóle móc cokolwiek podać temu regulatorowi. No pytanie, czy w ogóle może są oczywiście jakieś pozytywy takiego podejścia legislacyjnego, ale...
Okej. Znaczy ja myślę, że ważnych jest kilka kwestii. Po pierwsze, wszyscy wiemy, że proces legislacyjny w Unii Europejskiej trwa długo. To jakby wszyscy się tutaj zgodzimy, że to nie są miesiące, to zazwyczaj są lata, tak? O tym, że takie regulacje są planowane, firmy z rynku finansowego wiedziały już bardzo dawno, tak? I de facto oczywiście ja się zgadzam z tym, że na firmach, na rynku finansowym generalnie takie jest założenie właśnie, że znowu od początku, że rynek będzie się sam regulował, tak? Że jeżeli firmy inwestycyjne będą musiały pokazywać portfel inwestycji zrównoważonych środowiskowo, to dzięki temu będą chętniej inwestowały w takie instrumenty, bo też ich klienci będą chcieli po prostu kupować takie instrumenty. Taki jest pomysł, tak? No i generalnie firmy wiedziały to już bardzo dawno, tak? I teraz pytanie, na ile one w ogóle stworzyły, jak popatrzymy, nie wiem, na banki czy instytucje ubezpieczeniowe, ile z ich produktów jest tak naprawdę zielonymi produktami, tak? Więc no, ja rozumiem, że oni, że ja mam taki przywilej, że jakby działam jako niezależny ekspert, więc mogę tutaj też tak bardziej, też jesteśmy na uczelni, więc możemy w sposób taki bardzo otwarty rozmawiać. No ja rozumiem, że to jest problem, tak? To wymaga dostosowania różnego rodzaju systemów, tylko jakby znowu nie powinniśmy myślenia o zrównoważonym rozwoju zaczynać od samego raportowania, bo raportowanie jest wynikową, a najpierw, żeby można było coś zaraportować, trzeba mieć strategię, trzeba określić cele, trzeba mieć instrumenty właśnie zielone, tak? Ja rozumiem, że w tym momencie, jak dajemy komuś kredyt i pytamy go, na ile ta inwestycja będzie zrównoważona finansowo, no to jest to trudno ocenić jednej i drugiej stronie, bo za 2022 rok już firmy finansowe, instytucje finansowe, przepraszam, będą musiały raportować te swoje portfele. No ale okej, wszyscy wiemy, że to jest początek, tak? I też to nie chodzi o to, żeby nagle wszyscy pokazywali, że to jest 100% wszystkiego, wręcz ja myślę, że trzeba sobie pozostawić ten obszar do doskonalenia, tak? Żebyśmy znowu nie wymyślili sobie jakichś celów z sufitu i za wszelką cenę, używając na przykład green miscellingu, starali się te cele zrealizować, bo ktoś bez danych z rynku w taki sposób postąpił, więc no, ja się zgodzę, że fajnie by było, żeby to wszystko było równolegle, tak? Ale też prawda jest taka, że to nie jest nowa rzecz. Ta dyrektywa, która obecnie obowiązuje, ona obowiązuje od 2017 roku, tak? Więc kwestie problemów z klimatem, kwestie tego zanieczyszczenia środowiska, porozumienia paryskiego, to są kwestie, o których nie rozmawiamy od dzisiaj, tak? To są kwestie, o których rozmawiamy od bardzo dawna i te bardziej odpowiedzialne, myślę, firmy, myślę, że przynajmniej częściowo są już gotowe. Te, które zaspały, oczywiście nie. Tak to bywa, tak? Tak samo jest z ESRD. No, też właśnie przesuwamy termin wdrożenia z ESRD, żeby dać więcej czasu firmom niefinansowym z rynku niefinansowego, żeby się przygotować, tak? Tyle, że my w tym momencie dajemy im, powiedzmy, od tego momentu plus 2 lata, tak? Ale de facto od momentu, kiedy zaczęliśmy o tym rozmawiać, że będzie ta zmiana, minęły już 2 lata, tak? I jakby te działania nie są jakieś takie bardzo intensywne. Wciąż bardzo wiele organizacji nawet nie wie, co je czeka, tak? Więc ja nie wiem, czy te 2 lata teraz coś zmienią, bo to będą znowu, odkładamy to na później, tak? Jeszcze nie ma takiej regulacji i są też takie, tutaj nawiązując też do twojego pytania, są też takie firmy, które dopóki nie będą mieć twardego prawa, że mają przestrzegać, to najzwyczajniej w świecie nie będą podejmowały działań, nie?
Więc przynajmniej to minimum.
Albo to konieczne. Przynajmniej to minimum. Więc ja się zgodzę, że instytucje finansowe zostały postawione tutaj w centrum jakby tego całego systemu, ale też taki był zamysł, tak? Żeby się rynek sam regulował, żeby nie trzeba było tutaj miliona, nie wiem, audytorów, kontrolerów, nie wiadomo jak wyspecjalizowanych służb, żeby łapać złodziei, karać, nie wiem, wsadzać do więzienia, tak? Chodzi o to, żeby właśnie to było w sposób zrównoważony, żeby nie trzeba było nakładać kar, żeby nie trzeba było wymuszać pewnych rzeczy, ale żeby ten rynek się sam po prostu regulował.
I sam wypracował odpowiednie podejście i takie adekwatne do samego siebie. Tak
dokładnie tak, jak mówisz. Więc okej, ja wiem, że to jest trudne. Zbudowanie takich systemów jest też kosztowne, bo to jest konieczność zmiany systemu raportowania i tak dalej, ale myślę, że jakby z czasem to wszystko się ułoży, tak? I jeżeli, nie wiem, spotkamy się za 2 lata i będziemy o tym rozmawiać, to myślę, że już będziemy w totalnie innym kontekście o tym rozmawiać.
Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żebyśmy się spotkali za 2 lata, spotkały i zobaczyły, jak to wygląda 2 lata później. Ale jeżeli już jesteśmy trochę przy tych karach jednak, to ja chciałabym się zapytać o coś, bo dosyć głośno w zeszłym tygodniu była informacja na temat tego, że policja weszła do siedziby Deutsche Banku we Frankfurcie z zarzutami, że wprowadzali w błąd swoich inwestorów, sprzedawali im produkty, które były nie do końca tak zielone, jak to było przedstawione. No i chciałabym się ciebie zapytać, czy to jest jednorazowy przypadek. Czy to się zdarza, czy słyszałaś o czymś takim, to po pierwsze, a po drugie, czy właściwie przewidujemy właśnie jakieś konsekwencje, nawet karne, wobec tych, którzy nie będą albo będą właśnie wprowadzać w błąd inwestorów, szczególnie inwestorów indywidualnych oczywiście, no bo tutaj jest to najłatwiejsze.
Znaczy, ja wiem, że na początku też wiele organizacji będzie próbować, tak? Jakby i ten green wishing z tym green mis-sellingiem się mocno łączą, bo my tutaj jakby zobowiązujemy się, czy obiecujemy, że będziemy tutaj takie produkty dostarczać, osiągać takie wyniki, a później się okazuje, że się nie da, chociażby dlatego, co ty powiedziałaś, że są problemy właśnie ze tworzeniem systemu, pozyskaniem informacji i tak dalej, i tak dalej. Jakby teraz jest taki moment, kiedy trzeba pokazać, że się nie da oszukiwać, tak? Przykład z Deutsche Bankiem jest jednym z tych przykładów, ale niestety nie jest jedyny, tak? SEC w Stanach Zjednoczonych, już teraz nie pamiętam nazwy tej organizacji, tej firmy inwestycyjnej, też wszczął postępowanie w odniesieniu do innej organizacji. Sygnaliści, o których tutaj była mowa, w zeszłym roku była też głośna sprawa w sygnalista z funduszu BlackRock, czyli takiego dużego funduszu inwestycyjnego, powiedział: uważajcie, bo jednak te produkty, o których oni mówią, że są zielone, wcale takie zielone nie są, tak? I też toczy się postępowanie w tej sprawie, więc niestety to nie jest przypadek odosobniony, ale też to, co jest dobre, to, że my od razu to wychwytujemy, czyli ta percepcja ludzi jest dużo większa i też tutaj dużą rolę mają do odegrania bez wątpienia sygnaliści. Ale wracając do tych kar, o które zapytałaś, znaczy trzeba sobie jasno powiedzieć, że jakby są dwie, trzeba jakby rozróżnić dwie rzeczy. Kary za mis-selling, które jakby są karami znanymi od dawna, bo są to kary wynikające czy to z ustawy o ofercie publicznej, czy o ochronie konsumentów, czy w kodeksie karnym też mamy na to odpowiednie artykuły, jeżeli ktoś działa na przykład na szkodę spółki też, tak? Natomiast druga rzecz to są kary za po prostu za kwestie związane z raportowaniem i tutaj mogą być nakładane kary administracyjne na podmioty, które wprowadzają w błąd, przekazując właśnie w swoich raportach niefinansowych nieprawidłowe informacje. Natomiast no, jak wysokie będą te kary jakby w nowych regulacjach, to jeszcze zobaczymy, bo to jest jedna z tych rzeczy. Ale na pewno kary będą, będzie nakładał KNF zapewne, tak jak to teraz jest możliwe i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby mamy dwa rodzaje kar, tak, jeżeli chodzi o rynek finansowy, czyli te, które do tej pory są, jakby wynikają z normalnego obrotu prawnego, tak, i te, które będą, jeżeli chodzi o raportowanie niefinansowe, kary administracyjne.
A czy istnieje taka możliwość, że będzie firma, która powie, nie chcemy być zrównoważeni, nic nas to nie interesuje, będą przedstawiać uczciwe raporty finansowe, z których będzie wynikało, w których wynika, że nie podejmują takich działań i wtedy właściwie nie mamy na nich, no bo nie robią nic nieuczciwego.
Tak, ale jakby nikt nie zabrania, też to jest właśnie fajne w tym wszystkim, nikt nie zabrania firmie nie być zrównoważoną, nie? Jeżeli chcesz być niezrównoważoną firmą, tak to nazwijmy, to okej, ale przygotuj się na to, że będziesz więcej płacić za kredyt, że być może nie dostaniesz ubezpieczenia swojej inwestycji, że klienci nie będą chcieli kupować twoich dóbr i usług, że ludzie nie będą chcieli w takiej firmie pracować, tak? Więc jakby odpadają ci cztery główne, że tak powiem, kapitały.
Regulacje też.
Tak, czyli jakby... Takie jest założenie, ale też właśnie po to te instytucje finansowe są w centrum tego postawione, żeby właśnie zmotywować firmy do tego, żeby działały w sposób zrównoważony, ale oczywiście nikt nie zabrania im takimi nie być. Ktoś może powiedzieć, ok, ja mam wystarczającą ilość kapitału, nie muszę iść do banku, nie muszę korzystać tutaj z żadnych ubezpieczeń, tak? Nie wiem, czy jest ktoś taki, ale
może... Katedra ubezpieczenia, tak zdecydowanie polecamy korzystać z ubezpieczeń.
Tak. Więc no może się okazać, że ktoś będzie miał takie podejście, nie? Mhm. Ale wydaje mi się, że bardzo szybko zmieni zdanie, no bo jednak w biznesie bez ubezpieczeń trudno. Jakby w życiu trudno bez ubezpieczeń też, tak? Jakby wszyscy potrzebujemy takiej większej pewności i to się wszystko ze sobą, to się wszystko ze sobą bardzo, bardzo silnie łączy.
Mhm. A w takim razie, czy ta jeżeli mogę określić słowa, tak penalizacja, bo może też nie chcemy oczywiście straszyć tutaj czy rynku finansowego, czy niefinansowego, czy to będzie jakoś rozróżnione. Chodzi mi o taki przypadek, tak, kiedy jakaś spółka sektora finansowego coś zaraportuje, okaże się, że tam były jakieś błędy, tak, ale wynikały z jakichś tam danych z sektora niefinansowego i w jaki sposób to będzie tutaj gdzieś tam zróżnicowane, tak, pod względem ewentualnych kar, czy...
To myślę, że to będą bardzo indywidualne przypadki, tak? No ale jakby to, co jest ważne, to żeby wykazać, że działało się zgodnie z zasadami należytej staranności, tak? Że ma się odpowiednie procedury, żeby weryfikować wiarygodność tych danych. Myślę, że tutaj dużą rolę odegrają audytorzy zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni, bo oni będą mieli, najpierw audytorzy wewnętrzni będą pomagali organizacjom właśnie przejść przez ten proces, bo czasami możemy coś zaraportować w nierzetelny sposób, nie dlatego, że robimy to celowo, bo chcemy kogoś wprowadzić w błąd, ale najzwyczajniej w świecie, tak? Nie mamy odpowiednich właśnie systemów zbierania informacji, ktoś się pomylił, tak? Jest to robione gdzieś tam na piechotę ręcznie i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jakby audytorzy na pewno wewnętrzni mogą pomóc w budowaniu tych procesów, dawaniu zapewnienia co do wiarygodności tych danych i rzetelności, kompletności tych raportów. A z drugiej strony będzie też duża odpowiedzialność spoczywała na biegłych rewidentach, osobach, które będą weryfikowały raporty niefinansowe, no bo one będą potwierdzały również rzetelność tych sprawozdań, tak? Więc no, jeżeli ktoś będzie działał z należytą starannością, opierał się w jego przekonaniu na wiarygodnych danych, tak, no to będzie bardzo trudno go za coś takiego ukarać. Tak? Bardziej w nadużyciach mówimy o celowym działaniu, tak? Więc myślę, że jakby nie ma się co bać na zapas tych kar. Znaczy myślę, że też to podejście, które w tym momencie prezentujemy jako kraj, jako Polska, bo już teraz można nakładać kary, tak? Administracyjne KNF może, ale jednak wciąż jakby działamy bardziej na zasadzie upomnień, pytania, zwracania uwagi i tak dalej niż karania, bo też jakby wszyscy mają świadomość tego, że się organizacje tego uczą, tak? I nie można od razu zaczynać od kary. Ja myślę, że ta pozytywna motywacja powinna tutaj jednak przeważyć, zarówno jeżeli chodzi o konsumentów, jakby ta motywacja od strony konsumentów, motywacja od strony pracowników, ale też po prostu wszyscy chcemy pracować, tworzyć organizacje, które są odpowiedzialne i działają w sposób zrównoważony środowiskowo, bo to tak naprawdę lepiej dla nas wszystkich, tak? Żyjemy po prostu w czystszym środowisku i jakby jest, nie musimy się obawiać przyszłości, tak?
Czyli współpraca jak najbardziej.
Współpraca to się opłaca, ja zawsze to powtarzam, to jest takie moje hasło. Bo wiecie, ja też ostatnio miałam na swoim webinarze gościa z Omanu, który mówił o takich rzeczach jak na przykład tajfuny, które coraz częściej pojawiają się u nich w kraju. Tak? Kiedyś to był jeden na 10-15 lat, teraz to jest jeden na 2 lata. Tak? I też jak patrzymy na Polskę, zmiany pogody, jakieś ulewy, susze i tak dalej, to generuje ogromne koszty. Tak? I tak naprawdę to, dlaczego my się tym tak mocno zajmujemy i to, dlaczego tym tak mocno się też zajmuje tym Komisja Europejska, to jest też kwestia tego, ile nas będzie kosztowało nie podjęcie działań w tym momencie. I to jest, myślę, kluczowa rzecz, bo jedna rzecz to są pieniądze, których będzie pewnie te nakłady finansowe, które będą dość duże i nie wiem, jak firmy ubezpieczeniowe na przykład będą wyceniały różnego rodzaju właśnie nieprzewidziane zjawiska powodowe.
Tak, właśnie w sektorze ubezpieczeniowym dużo się mówi i o tej ubezpieczalności w ogóle tych szkód tak, ewentualnych.
Dokładnie tak, ale inna rzecz jest taka, że mówi się o tym, że też wiele terytoriów ziemi będzie nie zamieszkała, nie będzie tam wody, tak? I pojawią się wojny o wodę najzwyczajniej w świecie. I teraz my mówimy o uchodźcach, tak? Ale wyobraźmy sobie, że nagle 300 milionów osób chce się dostać do Europy, bo my mamy wodę, a w Afryce jej nie ma, tak? No, jako Europa mamy, nie wiem, 420 milionów mieszkańców, pewnie coś takiego.
Pół miliarda myślę będzie. Tak mi się wydaje, ale okay, nie no, ale się Europę jest, rozumiemy.
Tak. Ale generalnie no, ta skala, wiecie, tak, jest ogromna, tak? I nawet jakbyśmy bardzo chcieli pomóc tym ludziom, to to nie będziemy w stanie, tak?
I warto dodać, że nasza część świata jest odpowiedzialna w dużej mierze za to, co się dzieje. Jeśli chodzi o te migracje klimatyczne, to przy okazji skorzystam z tego, żeby to powiedzieć, bo nasza następna gościni będzie właśnie ekspertką od migracji klimatycznych. Prawdopodobnie będziemy rozmawiać już w przyszłym semestrze, ale temat jest bardzo ważny, jak widać, także tutaj w naszej rozmowie. Ja też współpracuję, ponieważ jestem w grupie interesariuszy przy Europejskim Instytucie Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Planami Emerytalnymi. I właśnie mieliśmy w zeszłym tygodniu, zresztą też we Frankfurcie, spotkanie, na którym rozmawialiśmy o tym, że już do taksonomii są poprawki w tej chwili i jest wielka dyskusja, czy na przykład energia nuklearna powinna być traktowana jako zrównoważona, czy nie. I tu jeszcze dochodzą, oprócz tych wszystkich rzeczy, o których my mówimy, ten proces polityczny i dlaczego to tak wszystko długo trwa, o czym mówiłaś, bo jest ogromny na przykład konflikt między Niemcami a Francją, jeśli chodzi o wizję, czym jest energia nuklearna i czy powinna być, czy nie. Więc to tak a propos też tego, jak długie są te procesy i dlaczego są tak długie, no to niestety musimy to dodać jeszcze całą tą warstwę polityczną. Ale zmieniając troszkę, chociaż cały czas pozostając w strefie tych wymagań europejskich, jesteśmy cały czas w Unii Europejskiej i w naszym regionie to będą obowiązujące przepisy, chciałabym się Ciebie zapytać, bo najwięcej się mówi oczywiście o ESFDR, tej rozporządzeniu, o tym raportowaniu niefinansowym wielkich instytucji, pokazałaś, jak duże muszą być, jak duże muszą mieć obroty, no ale średnie firmy też muszą się na to szykować. I pytanie, to na pewno też z Twojego doświadczenia, czy zaczęły się szykować, czy jest o tym mowa w Polsce, mam na myśli, czy w ogóle ten temat się pojawia, czy cały czas mówimy, to jest rola dużych instytucji finansowych i korporacji, a my jesteśmy tylko małym pionkiem w tym i nie ma tutaj to znaczenia.
Znaczy, to jest wciąż temat, wydaje mi się, niedostatecznie nagłośniony. Z tego względu, że właśnie wszyscy mówimy o tych dużych firmach, że one będą musiały, ale zapominamy trochę o tym, czy gdzieś tam to ginie, może nie zapominamy, ale w tym komunikacie medialnym gdzieś tam ginie, że te wszystkie duże firmy, żeby zaraportować, również od tych średnich będą potrzebowały informacji. Tak? I jedna rzecz to są kwestie właśnie zaraportowania w ramach SFDR, czyli tego rozporządzenia dotyczącego instytucji finansowych. Ale druga rzecz to jest kwestia raportowania przez również firmy niefinansowe całego łańcucha dostaw, tak? Całego łańcucha wartości. W związku z czym, żeby ten duży mógł zaraportować, on będzie musiał zapytać tego średniego, słuchaj, jakie ty masz emisje CO2? Czy ty masz jakieś polityki w zakresie, nie wiem, należytej staranności w obszarze praw człowieka? I tak dalej, i tak dalej. I jeżeli on tego nie dostanie od tych swoich poddostawców, to będzie miał 3 lata na to, żeby zmienić na takiego, który będzie mu w stanie dostarczyć te dane, tak? Więc to będzie też taki proces edukacyjny. Natomiast z takich pozytywnych rzeczy, może żeby tutaj nie przestraszyć aż tak bardzo, zauważyłam też taki trend wśród niektórych firm i też miałam przyjemność z jedną taką pracować, gdzie firmy w ramach swojego procesu zakupowego nie tylko chcą pytać o te kwestie związane z właśnie ze środowiskiem, z prawami społecznymi i ładem organizacyjnym, ale też chcą przy okazji edukować. Mhm. I okej, w tym momencie my Ciebie nie wybraliśmy, bo nie spełniasz któregoś z tych kryteriów, powiedzmy, ale tutaj są materiały edukacyjne, dowiedz się, co to jest, jak to u siebie zaimplementować, zastanów się, które elementy pasują do Twojej organizacji, bo wiadomo, te polityki będą całkowicie inaczej wyglądały w małych organizacjach niż w dużych, tak? No bo jakby też skala działania jest inna. Zastanów się, jak to można u Ciebie zaimplementować i jak w następnym postępowaniu my Cię znowu zaprosimy i już bądź gotowy, tak? Albo okej, wybraliśmy Cię, ale nie spełniasz, bo na przykład to kryterium ESG nie było aż tak wysoko punktowane i powiedzmy dana firma dostała punkty za doświadczenie i za cenę, czy za jakość i za cenę, tak? Więc wybieramy Cię teraz, ale Ty, drogi dostawco, masz tutaj rok, powiedzmy, czy 2 lata, żeby dostosować te swoje wszystkie systemy, bo my będziemy musieli zaraportować. Jeżeli przez 3 lata nie będziemy w stanie zaraportować, zgodnie z przepisami prawa, my nie będziemy w stanie z Tobą współpracować. No, tak?
Może się okazać, że to po dostosowaniu cena wzrośnie i kryterium ceny nie było tym, które
No może się tak oczywiście okazać, znaczy to też nie jest tak, wiecie, mamy wysoką inflację, tak? Rosną bardzo koszty pracy, rosną ogromnie koszty paliw, tak? W związku z czym tak czy inaczej te ceny rosną, jeżeli na to dołożymy elementy związane z ESG, mogą być takie obszary oczywiście, gdzie te ceny wzrosną jeszcze bardziej, ale chociażby dlatego, że będę musiał wszystkich zatrudnić oficjalnie, płacić ubezpieczenie, nie będę zatrudniał na czarno, albo na przykład nie będę w jakiś inny sposób naruszał prawa pracy, tak? Czy jak sprawdzę w moim łańcuchu dostaw i się okaże, że nie wiem, korzystam z jakichś dostawców w Indiach, ale czy tam gdzieś w Azji powiedzmy, ale oni tam nie przestrzegają praw człowieka i wykorzystują dzieci do pracy, w związku z czym zmiana tam gdzieś w Azji na odpowiedzialnego wykonawcę, dostawcę będzie powodowała też wzrost ceny, tak? Więc no, z tej perspektywy patrząc, to może i dobrze, tak? Że tak to się zadzieje. Natomiast to, do czego bym zachęcała i na co chciałam zwrócić uwagę, to na pewno to, żeby zastanowić się, poszukać w swoich procesach, jak podnieść efektywność właśnie procesów w oparciu o kryteria ESG. To ten przykład, który podałam tutaj z firmą transportową, ale to też jest kwestia różnego rodzaju opakowań, tak? Myślenia o produkcie z jakimś wyprzedzeniem, też jakby jak się planuje nowe inwestycje, żeby od razu planować je z myślą o tym, żeby mniej zużywać wody, mniej było emisji CO2, bo wiadomo, że te duże procesy inwestycyjne to nie jest coś, co się zrobi w rok, tak? Czasami, nie wiem, jakaś firma kupuje linię produkcyjną, no i ona się 10 lat amortyzuje, tak? I to nie jest coś takiego, co sobie pstrykniemy i już jest, tylko to jest długofalowe myślenie i też jakby chciałabym tutaj wszystkich, którzy myśleli, że to jest po prostu raport i trzeba to będzie zrobić i to za chwilę, od tego myślenia trochę odwieść. Raport to jest jedna rzecz, ale on jakby pokazuje to, co się dzieje w firmie, tak? Tak jak raport finansowy jest prezentacją wyników wszystkich procesów w firmie w zakresie i jakby taką finansową prezentacją, tak raport niefinansowy też powinien być odzwierciedleniem tego, co się dzieje w firmie, tak? Więc tak, zachęcam, żeby w taki pozytywny sposób o tym myśleć nad podniesieniem efektywności, dokonać analizy procesów, tak, i zastanowić się nad ryzykami, ale też zastanowić się nad szansami, które za sobą niosą. No i myślę, że to, co jest ważne i co należy bardzo mocno podkreślić akurat w tym miejscu, to jest edukacja, tak? Nie opierać się na jakichś niesprawdzonych źródłach danych, to po pierwsze, tak? Po drugie, naprawdę poświęcić czas na to, nie liczyć, że przyjdzie konsultant i nam wszystko zrobi i my już tutaj da nam dokument i my już jesteśmy tutaj gotowi, mamy te dokumenty, żeby pokazać, jak ktoś przyjdzie i sprawdzi. To nie jest dobry kierunek myślenia. Myślę, że firmy muszą się uczyć i myślę, że też duża tutaj rola i ranga właśnie uczelni, żeby przygotowywać już tych młodych ludzi, żeby oni wychodząc już z murów tak zacnej uczelni, żeby oni byli gotowi już spokojnie właśnie być partnerem do rozmów w kwestiach również zrównoważonego rozwoju i myśleli o biznesie z perspektywy właśnie takiego odpowiedzialnego prowadzenia tego biznesu i tego, że to się opłaca, tak?
No i też, że biznes nie jest w próżni, tak?
I tego biznes nie jest w próżni, tak? I też trochę uczenie się na tych starych przykładach, no już trochę nie ma racji bytu, no bo z jednej strony, okej, no firmy w jakiś tam sposób działały, tego już nie zmienimy, tak? Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, ale wszystko się tak szybko zmienia, są nowe modele biznesowe, szybkie tempo rozwoju innowacji, technologii, oczekiwań konsumentów, to też wymaga jakby takiego myślenia bardzo do przodu, tak? I nie da się przyszłości projektować na podstawie przeszłości, tak?
Tak. To jest bardzo ważna lekcja.
Tak, i myślę, że jakby to jest ważne, żeby w takich, żeby właśnie już od uczelni zaczynać, tak? Znaczy ja już nie mówię o tego, żeby od domu zaczynać, tak? To segregowanie na przykład odpadów i żeby tłumaczyć dzieciom, dlaczego to jest ważne i tak dalej, albo dlaczego jedziemy gdzieś tramwajem, a nie samochodem, tak? To są takie elementy edukacji, że tak powiem, przedszkolno-szkolnej, domowej, ale później jakby jak wchodzimy na ten wyższy poziom edukacji, to też jest bardzo ważne, żeby pokazać, że Milton Friedman już nie jego duch nie powinien być już z nami, że mamy nowy nurt właśnie w naukach ekonomicznych i że to jest przyszłość. Mhm.
Ja jeszcze chciałabym pociągnąć temat tych średnich przedsiębiorstw, a może nawet zejść poziom niżej do tych małych przedsiębiorstw, czy nawet tych działalności jednoosobowych, no bo z perspektywy Polski to one jednak stanowią taki dosyć sporą część PKB. No i właśnie pytanie jest, czy jak myślisz, czy te regulacje, czy regulator europejski, czy ewentualnie nadzór weźmie ich pod lupę w jakiejś najbliższej przyszłości? Znaczy oczywiście tutaj mówiliśmy o regulacjach i one nie były brane pod uwagę, ale może za te 2 lata oni będą...
Znaczy, to tak nie do końca, że one nie były brane pod uwagę, bo one były brane pod uwagę. I myślało się, i myśli się zresztą w dłuższej perspektywie, żeby był też standard dla MSP, oczywiście nie tak rozbudowany i tak dalej. Zresztą tam, jak widziałyście, średnie i małe firmy notowane na giełdzie też będą zobowiązane do raportowania, więc jakby one i tak są już wzięte pod lupę. Na razie komisja odstąpiła od tego, żeby też bliżej przyglądać się małym i średnio nienotowanym na giełdzie, ale jakby myślę, że rynek też to trochę wymusi i te firmy też będą chciały w pewnym momencie wiedzieć, okej, to czego od nas oczekujecie, tak? Bo może się potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że nie wiem, jakaś mała firma jest pod dostawcą 4 dużych, tak? I nagle te 4 duże wysyłają do niej jakieś ankiety do wypełnienia po 120 pytań i tam ta mała firma rozkłada ręce i co teraz, tak? Co ja mam z tym zrobić i jakby muszę zatrudnić dodatkowego człowieka wręcz, żeby mi te 4 ankiety wypełnił, więc myślę, że będzie też musiała nastąpić jakaś unifikacja tych informacji, które są gdzieś tam zbierane, jakiś taki czysty, jakiś jasny przekaz od początku, czego będziemy też od was oczekiwać, nasi mali i średni dostawcy, poddostawcy, żeby oni też wiedzieli, jakie informacje zbierać u siebie, tak? Nawet w tym ograniczonym zakresie.
Tak, przynajmniej na obecny moment ciężko sobie wyobrazić, tak, że jakiś tam przeciętny, można powiedzieć, Kowalski, tak, nagle będzie liczył ślad węglowy w swojej, powiedzmy, kwiaciarni.
No ja też jestem przedsiębiorcą, tak, tak. No, więc można powiedzieć, no teraz dla mnie policzenie mojego śladu węglowego byłoby ciekawym projektem, prawda? I myślę, że wiele jest takich osób, które chciałyby mieć jasny komunikat, co ja będę musiał, tak? I też myślę, że taka właśnie edukacja, o której mówiłam, tych małych i średnich przedsiębiorstw, czasami właśnie odbywa się przez tych dużych. Ja też, teraz mi się przypomniał przykład innej firmy produkcyjnej, która z branży Automoto, która właśnie była poddostawcą dla dużej firmy i ona była bardzo zdziwiona, właśnie zadzwonili z prośbą o szkolenie, bo oni są zdziwieni, bo przyszedł do nich jakiś audytor wysłany przez tą dużą firmę i ich pyta, jak oni przestrzegają praw człowieka i jak ich poddostawcy przestrzegają praw człowieka, z kim oni współpracują. I oni w ogóle nie wiedzą, dlaczego to jest ważne i dlaczego oni są o to pytani, tak? Więc takie sytuacje też się pojawiają. Ja już nie mówię o takich sytuacjach, gdzie na niektórych spotkaniach wciąż jeszcze są osoby, które pytają, co to jest ESG, tak? Czyli, że środowisko, sprawy społeczne, ład organizacyjny i potrzebują, żeby im te podstawowe skróty, których jest cała masa, jak widzieliśmy w tych regulacjach, żeby im te podstawowe skróty tłumaczyć, więc to jest, myślę, coś, na co warto zwrócić uwagę, czyli ta edukacja również tych małych, średnich i to takie jednolite podejście, żeby nie zawalić ich biurokracją i żebyśmy też żeby oni mogli spójne informacje dawać na zewnątrz.
Tak, bo to też może zniechęcić. Oczywiście
to też może zniechęcić, to ja może powiedzieć, okej, okay, to ja może z tej firmy to już dla niej nie będę pod dostawcą, bo po prostu chcą ode mnie tyle rzeczy, że ja nie jestem w stanie tego przedstawić, nie? I się skupię na tych, którzy może chcą ode mnie w tym momencie mniej, nie? Więc to też jest ważny aspekt, żeby nie wystraszyć, nie zniszczyć też relacji jakichś, które wcześniej panowały.
No dobrze, ale łańcuchy dostaw to nie są łańcuchy tylko w naszym kraju, jak wiadomo, i też o tym wspomniałaś, i to jest bardzo duże, myślę, wyzwanie. Jeżeli ktoś jest, powiedzmy, średnia albo duża firma, która ma łańcuchy dostaw idące daleko, najczęściej oczywiście tam, gdzie, nie oszukujmy się, jest tania siła robocza, czyli prawdopodobnie może być problem z czynnikiem S, z naszego skrótu ESG. No i chciałam Cię zapytać, czy na dzień dzisiejszy trudno jest w ogóle dostać się do tych danych, bo jeżeli będziemy wymagali danych od w łańcuchu dostaw, który kończy się daleko, daleko w Azji, jest ich firm po drodze jeszcze kilka, to czy to nie będzie pewnego rodzaju wyzwaniem w tym raportowaniu? No, możemy oczywiście powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, ale to jest moim zdaniem. I pytanie drugie, czy to nie zagraża w jakiś sposób konkurencyjności firm europejskich?
Znaczy tak, po pierwsze to jest wielkie wyzwanie, myślę, ale teraz też w ogóle COVID spowodował myślenie, żeby jakby skracać te łańcuchy dostaw i żeby może trochę drożej, ale jednak produkować bliżej, więc to jest jedna rzecz. Oczywiście trudno będzie dostać się, szczególnie tym małym i średnim, które się nigdy nad tym nie zastanawiały, pozyskać informacji, być może czasami będzie to wręcz niemożliwe. Czy zagraża to konkurencyjności? No pewnie w jakimś stopniu tak. Tyle, że trzeba pamiętać o tym, że zarówno że Stany Zjednoczone również mają swoją taksonomię i swoje tutaj regulacje w zakresie ESG. Nawet Chiny mają swoje cele klimatyczne i wymagania. Oczywiście, no jeżeli jakiś kraj, nie wiem, nie musi, jakaś firma w Europie musi płacić za emisję dwutlenku węgla, na przykład w Turcji nie musi płacić za emisję dwutlenku węgla, no to może się okazać, że tam będzie taniej, tak? Tylko, że znowu chodzi o to, co nam przyświeca, tak? Czy przyświeca nam tylko i wyłącznie, żeby zawsze było taniej i żeby jak najwięcej zarobić? Czy znowu jesteśmy z tym, Milton jest naszym takim dobrym kolegą, który ciągle gdzieś tam jest na ramieniu i nam podszeptuje, zarabiaj więcej, zarabiaj więcej, zarabiaj więcej. Czy też może jest z drugiej strony jakiś tam, ktoś siedzi na ramieniu i mówi, okej, zastanów się jak zarabiać więcej, ale odpowiedzialnie, tak? Ja też rozumiem przedsiębiorców, jednak jakby po to przedsiębiorcy biorą na siebie odpowiedzialność za jakieś duże procesy, za osoby, które zatrudniają, tak? Za swoich współpracowników, za ich rodziny, no bo de facto jeżeli prowadzę firmę, zatrudniam ludzi, to w jakiś sposób jestem też współodpowiedzialny za tych wszystkich ludzi, których zatrudniam i ich rodzinę. Więc też jakby chodzi o to, żeby też działać odpowiedzialnie w stosunku do nich, tak? Więc myślę, że naprawdę powinniśmy myśleć znowu z perspektywy, jak optymalizować procesy, jak wykorzystać szanse związane z ESG, a nie tylko myśleć o tym, że zabrali mi zabawki i już teraz nie będę mógł tak super zarabiać, tak? No bo jakby wiadomo, że ten przedsiębiorca na koniec chodzi mu o to, żeby on zarabiał więcej niż by zarabiał na etacie, tak? A przynajmniej w jakiejś tam dłuższej perspektywie i po to on tą całą swoją odpowiedzialność bierze. Ale można zarabiać więcej działając odpowiedzialnie i myślę, że jest naprawdę sporo przykładów już na rynku na ten temat.
To ja jeszcze tak spojrzałabym na to wszystko z takiej większej perspektywy. Bo zastanawiam się, czy istnieje takie zagrożenie greenwashingu, ale jeżeli chodzi o samo takie raportowanie, tak, że przez ten cały sektor i finansowy, i niefinansowy skupi się wyłącznie na tym raportowaniu, żeby oczywiście jak najbardziej wszystko będzie dobrze raportowane zgodnie z faktycznym stanem działalności, tak, tych przedsiębiorstw. Ale czy te faktycznie cele zrównoważone jakoś tak nie wyblakną przy całej tej, powiedzmy, taksonomii i tych wszystkich regulacjach?
Nie, akurat tego to się, myślę, obawiam najmniej, tak? To znaczy, okej, niektórzy mówią, że taksonomia to nowy sposób na greenwashing, już widziałam takie sformułowania. Ale myślę, że jakby to jest na tyle jednolite we wszystkich państwach europejskich, tak, że jak już to się tak ugruntuje, to jednak to jest na tyle jasny standard, że trudno tutaj jakoś traktować go jako greenwashing. Myślę, że teraz jeszcze trochę tak może być, no bo jest kilka takich elementów. Po pierwsze, na razie raportowaliśmy tylko kwestie związane z procentem naszej działalności, która jest zrównoważona. Ale na zasadach ogólnych, tak? Jeszcze nie ma tych wszystkich kryteriów technicznych dotyczących taksonomii, cały czas na nie czekamy i one są wypracowywane, więc jak one zostaną wypracowane, to będzie jakby jednolicie wszędzie, tak? Druga rzecz jest taka, że wciąż jeszcze firmy się nie obudziły, jeżeli chodzi o ich polityki rachunkowości, bo jak wiemy, to co trzeba raportować, czyli obroty, CAPEX, OPEX, te definicje, które są w tych regulacjach unijnych są trochę różne od naszych tutaj definicji krajowych w ustawie o rachunkowości, w związku z czym jakby zrozumienie tego, przestawienie się i tak dalej trochę czasu pewnie zajmie, więc i widzimy po tym roku raportowania, że to sprawiało problemy, tak? Już nie mówiąc o takich case'ach, gdzie gdzie przychodził biegły rewident i pytał się, a gdzie to macie, a firma była zdziwiona, ale co, nie? Więc takie przypadki też były. Ja miałam przyjemność brać w takiej weryfikacji wewnętrznej, gdzie też była właśnie pokazywane były kwestie związane ze środowiskiem. No i też jak zaczęliśmy tą weryfikację, jak zaczęłam tą weryfikację wewnętrzną, to tam był jakiś jeden wskaźnik dotyczący środowiska, ale ja mówię, no ale gdzie macie te inne? I takie było najpierw taka konsternacja. Ja mówię, okej, no to przyślijcie mi jakby metodykę, jak do tego dochodzicie i tak dalej. No i od słowa do słowa, że tak powiem, okej, od słowa, od spotkania do spotkania, bo po drodze ich było kilka. Na koniec firma skończyła z oddzielną stroną w raporcie, gdzie prezentowała te dane dotyczące taksonomii, no bo jakby się zorientowała, że musi, tak, i ta weryfikacja wewnętrzna to też jest coś takiego, co na pewno pomaga. No więc patrząc na to szerzej, ja myślę, że to jest spójny system, tylko że w tym momencie jesteśmy w takim miejscu, że niektóre regulacje już obowiązują, niektóre nie, niektóre wciąż dyskutujemy, wybuchła wojna, więc zaczynamy się zastanawiać właśnie, czy ten atom jest zielony, czy gaz jest zielony. Tak, więc jakby jest dużo takich pytań również politycznych, które de facto, no jakby też ci decydenci starają się nie wysadzić całej gospodarki europejskiej w powietrze, tak? Więc no trzeba gdzieś znaleźć tą równowagę i ten balans. No ja myślę, że to jest kwestia tego czasu, który musi upłynąć, żeby to wszystko po pierwsze już było jakby jasne, po drugie, żeby zaczęło obowiązywać, tak, i żeby to tak jak wiecie, jak się uczymy czegoś, dopóki nie zrobimy ćwiczenia, żeby zobaczyć jak to działa, no to możemy się bać, możemy mówić, że to jest trudne, a może po jednym razie okazać się, że a w sumie nie było się czego obawiać, tak?
Albo po dwóch.
Albo po dwóch. Po dwóch, tak. No może niektórzy potrzebują po trzech, ale generalnie jest tak, że może nie ma się czego obawiać i może nawet działamy bardziej zrównoważony sposób, niż nam się to wydawało na początku, tak? Więc i tutaj mówiłaś też o tym wybleknięciu tych celów zrównoważonych. Ja myślę, że te cele powinny być wpisane w ogóle w strategię firmy, tak? Teraz jest taka tendencja, że mamy strategię dotyczącą zrównoważonego rozwoju i strategię firmy, tak? Ja myślę, że już są takie przykłady na rynku, że firmy po prostu już mają jedną strategię, tak? I w ramach tej głównej strategii mają też cele zrównoważonego rozwoju. I jak my w końcu się przyzwyczajimy do tego, że to ESG jednak jest w DNA naszej firmy, że to nie jest coś obok, tak jak było teraz, tak? Że był sobie tam, czy jakaś osoba od, nie wiem, relacji inwestorskich, czy ktoś z PR-u, czy był jakiś menadżer do spraw CSR i on odpowiadał za ten raport i wszyscy wiedzieli, że on robi ten raport i raz w roku zawraca wszystkim głowę, nie? Żeby ten raport stworzyć. Natomiast no, trzeba się oduczyć tego, tak? To też jest, myślę, taki znak tych czasów, że pewnych rzeczy musimy się oduczać, których się już kiedyś nauczyliśmy i popatrzeć na to, jako naprawdę część firmy i ci ludzie od zakupów muszą się zastanowić, jak to ich dotyczy i ci od środowiska, i ci od jakichś procesów biznesowych, od jakichś procesów inwestycyjnych, ci od zarządzania finansami, z kontrolingu, tak? Jak później tutaj zmienić te kategorie kosztów i tak dalej. I myślę, że to trzeba czasu, tak, żeby ludzie nie lubią zmian, tak? I to jest jakby duża zmiana, więc myślę, że trzeba czasu, żeby to się ugruntowało, ale ja jestem optymistką.
Czasu czyli musimy sobie wyrobić nowe nawyki.
Może tak, musimy się nauczyć nowych rzeczy, tak. Wyrobić sobie nowe nawyki i myślę, że już może nie za te 2 lata, ale za 5 to już dla wielu osób to będzie naprawdę naturalny sposób myślenia o biznesie, bo gdzieś tam to naprawdę w ten krwiobieg
tak
będzie.
Tak jak ze zrównoważonymi inwestycjami. Tak ostatnio się natknęłam właśnie na takie jedno seminarium i podobało mi się, ile razy było podkreślone przy tych zrównoważonych finansach, że oczywiście tak chcemy uwzględniać te czynniki ESG, ale nie rezygnujemy z tego głównego celu inwestycji. Tak? Chodzi oczywiście o zysk, ale przy okazji uwzględniamy też ESG.
Tak, no bo to jakby jest po procesie, to znaczy w ramach procesu, tak?
Tak.
Na koniec jest zysk, tak? I jakby nie ma tutaj, nikt jakby tego nie kwestionuje, nikt nie mówi, że bycie ESG to znaczy, że pracujemy pro bono albo nie zarabiamy dobrych pieniędzy albo czegoś takiego, to w ogóle jakby nie należy tak, też tak o tym myśleć, tak? Chodzi o to, żeby zmienić podejście do prowadzenia biznesu, żeby przestać szkodzić planecie, tak? W tym momencie wiele firm w ogóle nie zwraca uwagi na środowisko, spuszcza ścieki, jak im się podoba, tak? Nie zwraca uwagi na to, co się później stanie z ich produktem, jakby źle traktują ludzi, tak? I chodzi o to, żeby odwrócić ten trend, ale na koniec wciąż zarobić pieniądze, nie? To od tego jakby nad tym nie dyskutujemy.
Nie wiem, Marianno, czy są tam jakieś pytania do naszej gościni?
Jeszcze sprawdzę.
Bo tak na razie tak optymistycznie dosyć kończymy. W sensie,
ale tak trzeba. Ja myślę, że, że jakby no, to jest ważne, tak, żeby nie traktować tego jako problem, jako nie wiadomo jakie zobowiązanie regulacyjne, ale jako szansę na to, żeby naprawdę przeciwdziałać tym wszystkim ryzykom, o których rozmawiamy, związanych z klimatem, z migracjami. Rozwijając jednocześnie swój biznes, zarabiając jednocześnie pieniądze, pomagając ludziom, z którymi współpracujemy, uczciwie zarabiać i dać szansę na to, żeby ich rodziny godnie żyły i nie wiem, żeby mieli szansę wyedukować dzieci, zapłacić za opiekę medyczną. Tak? To nieważne, czy jesteśmy w Polsce, czy jesteśmy w Azji. Tak? Jakby wszyscy na koniec dnia mamy te same potrzeby.
Tak, tak.
Pytań nie ma, chyba że jeszcze ktoś z Państwa oczywiście chce, to jest ostatni moment.
Zapraszamy.
Dostaliśmy tylko feedback, że było świetne pytanie o łańcuchy dostaw. Twoje Janko.
No dobrze, to myślę, że bardzo Ci dziękujemy, że zechciałaś do nas przyjść i podzielić się swoją wiedzą i ekspercką i doświadczeniem, bo łączysz oba tutaj obie kwestie i to jest myślę dla nas bardzo ważne i dla nas, dla naszej uczelni, naszych studentów i studentek, więc to jest, jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Chciałam być wdzięczna, ale także panowie, którzy tu technicznie obsługują, bardzo im jesteśmy też wdzięczne. I mam nadzieję, że rzeczywiście umówimy się i za te 2 lata, i za 5, żeby zobaczyć, jak sprawy się mają, czy udaje nam się rzeczywiście osiągać te cele, czy nie zapominamy o celach, tak jak Marianna wspomniała, i czy na naszej planecie cały czas żyje się dobrze. Mam nadzieję, że tak będzie. A jednocześnie chcieliśmy Państwa też zaprosić do oglądania naszych seminariów poprzednich. One wszystkie są dostępne na YouTube kanału Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. I żeby śledzić naszą Katedrę Ubezpieczenia Społecznego, robimy dużo ciekawych rzeczy, a seminaria będą kontynuowane. Olgę zaprosimy za jakiś czas, a na najbliższym, mam nadzieję, w październiku będziemy już rozmawiać o migracjach klimatycznych, które będą na pewno dużym wyzwaniem dla naszej części świata. Także ja bardzo Państwu dziękuję i dziękuję Tobie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Też również dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie. To ogromna przyjemność wystąpić tutaj przed taką zacną publicznością, studentami SGH.
Do zobaczenia za 2 lata.